Dzień dobry Państwu, witam w 83. odcinku programu Mencen Grilluje. Zanim zacznę omawiać dzisiejsze tematy, zacznę od polecenia. Polecam Wam wszystkim nowy kanał na YouTubie, który się nazywa Szachy 5D. Jest prowadzony przez moich współpracowników z mojego sztabu. Będziecie to mogli tam oglądać Wojciecha Machulskiego, Bartosza Bocheńczaka, Krzysztofa Żońce, nie wiem, Tomasza Grabarczyka, mnóstwo innych ludzi z mojego otoczenia. Będą tam zarówno ich rozmowy, ich wywiady z ciekawymi ludźmi, jakieś też indywidualne nagrania, więc Szachy 5D, wiele ciekawych rzeczy, dobre materiały. Też myślę, że czasem się tam pojawię. Link do tego kanału macie w opisie tego filmu. I pierwszym tematem jest już wywołany Wojciech Machulski, rzecznik Konfederacji, któremu ostatnio proponowałem debatę z Przemysławem Czarnkiem. Chyba Przemysław Czarnek niestety się nie zgodził. Wystąpił on w takim nowym programie w TVP Info, który się nazywa, uwaga, Kłamstwo nie przejdzie. To jest jeden z pierwszych odcinków tego nowego programu. Idea jest taka, że zapraszają tam polityków i jacyś dziennikarze przysłuchują tych polityków, a zaproszeni eksperci mają im przerywać, jeżeli tylko zauważyłem jakieś kłamstwo, czyli kiedy polityk zaczyna coś kłamać, to wtedy oni wciskają taki przycisk, pojawia się takie czerwone światło, jakaś taka syrena, że tutaj doszło do kłamstwa i ekspert wtedy zaczyna prostować polityka, który tam nakłamał jakieś rzeczy, czyli taki program fact-checkingowy. Dużo się ostatnio mówiło o tym, że właśnie potrzebny jest fact-checking w dziennikarstwie, że politycy tym dziennikarzom mówią dowolne bzdury, dziennikarze nie reagują, w związku z czym TVP Info postanowiło pokazać, na czym polega współczesny fact-checking w stylu demagoga. No i zaproszony właśnie został nasz rzecznik Wojciech Machulski. Zaczął coś tam mówić o Unii Europejskiej. Zresztą zobaczcie to sami.
Czy wyimaginowanego państwa o nazwie Unia Europejska? Bo takiego państwa nie ma. Jeszcze, na szczęście.
A już mamy pierwszą kontrę. W takim razie ja udaję...
Nic nie zdążyłem powiedzieć.
W takim razie ja się udaję do ekspertów i już ich pytam, co się wydarzyło. Kto klikał, bo nie zauważyłem? Pan profesor czy pani profesor?
Ja.
Pani profesor, proszę.
Tak, bo ja mam problem z pana ostatnim słowem, a właściwie ostatnią frazą, czyli na szczęście jeszcze nie ma takiego państwa.
Teraz przeanalizujmy, co Wojtek tak naprawdę powiedział, bo to wyglądało tak, jak pewnie zauważyliście. Wojtek mówi, wyimaginowanego państwa o nazwie Unia Europejska, bo takiego państwa nie ma jeszcze. Wtedy był czerwony sygnał, Wojtek zdążył dodać na szczęście. Zaczął mówić na szczęście chwilę po tym, jak ten czerwony sygnał już trwał.
To bo takiego państwa nie ma jeszcze, na szczęście.
Okazało się, że Wojtkowi przerwała wtedy pani ekspert, pani profesor z Uniwersytetu Warszawskiego, Renata Mieńkowska-Norkienę, która wprawdzie na samym początku przyznała, że ma problem z na szczęście, do tego wątku jeszcze wrócimy, natomiast potem wyrzuciła z siebie taką długą formułkę, że to nie jest tak, że Unia Europejska nie istnieje, że Unia Europejska jest na podstawie traktatów, że to jest jakaś wspólnota nas wszystkich, na podstawie polskiej konstytucji, referendum, my wszyscy tutaj jesteśmy strasznie zaangażowani, więc to nie jest tak, że Unia Europejska nie istnieje, że ona rzeczywiście nie jest państwem, przyznała, ale istnieje. Tylko, że problem jest taki, że Wojciech Machulski nie powiedział, że Unia Europejska nie istnieje, albo że w ogóle takiego tworu nie ma, że to nie ma wpływu na nasze życie, tylko powiedział, że jest to wyimaginowane państwo, że nie ma takiego państwa jak Unia Europejska. I pani ekspert sama potem przyznała, że rzeczywiście nie ma takiego państwa jak Unia Europejska. To jest dla każdego zupełnie oczywiste. Więc dlaczego ona mu przerwała? Moja teza jest taka, że pani ekspert po prostu nie umie myśleć logicznie, nie umie rozróżniać pomiędzy faktami i opiniami. Usłyszała jakieś słowa, które na jej emocje zadziałały negatywnie, bo on tam powiedział, że wyimaginowane państwo, wyimaginowane to chyba takie negatywne określenie, to to już niedobrze, że jeszcze nie istnieje. O, też niedobrze, bo pani ekspert, do czego jeszcze zaraz przejdę, ona by chciała, żeby takie państwo istniało, ale niestety jeszcze nie istnieje, no to się wkurzyła, że jeszcze nie istnieje i walnęła ten przycisk, dopiero potem zaczęła myśleć, dlaczego ona w ogóle ten przycisk z głupoty wcisnęła. No jej pierwszym odruchem było, że ona ma problem z tym na szczęście. Problem tym, że na szczęście padło już po tym, jak wcisnęła ten przycisk, ale ona ma problem z tym na szczęście, bo to by znaczyło, że na szczęście nie ma jeszcze państwa, jakim jest Unia Europejska. Ona się przecież z tym nie zgadza, bo ona by chciała, żeby już istniało państwo Unia Europejska. W związku z czym nie podoba jej się opinia Wojciecha Machulskiego i tak sobie usprawiedliwi, dlaczego walnęła bez pomysłu w ten głupi przycisk. Natomiast potem kiedy tłumaczyła, co jej się nie podoba, no to właśnie tłumaczyła, że tej Unii Europejskiej, że ta Unia Europejska nie jest wyimaginowanym państwem, tylko jest jakąś wspólnotą, gdzie znowu się zapętliła, bo sama przyznała, że nie jest państwem. W związku z czym moja teza jest taka, że pani Renata Mieńkowska-Norkeine może zna się bardzo dobrze na Unii Europejskiej, ale nie jest człowiekiem obiektywnym. Ona nie jest rzetelna. Ja muszę przyznać, że trochę współczuję jej studentom, no bo ktoś z nich wyrazi jakąś opinię, a tam wstawi dwójkę, bo na przykład nie zgadza się z tą opinią, bo ma swoją własną opinię. Albo jej emocje znowu podpowiedzą, że trzeba jakoś dziwnie zareagować i nie spodoba im się jej się, nie wiem, ton głosu, intonacja studenta i wstawi mu dwójkę, bo na przykład, bo jej się nie podoba. Jak się nie podoba, to od razu trzeba zdyskredytować. Zresztą jak się wysłucha potem jakiegoś dłuższego fragmentu z tego TVP, to z tej pani bije takie poczucie wyższości, że ona tym jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, że ona ma ten biegły angielski, że ona wszystko wie o tej Unii Europejskiej. I ona ma takie poczucie takiej misji, tym głąbom, którzy nie rozumieją, jak Unia Europejska jest wspaniała, tłumaczyć, jak wygląda rzeczywistość. Pomimo tego, że nie miała często racji, to pomimo tego, że na przykład twierdziła, że program SAFE to przeszedł przez Parlament Europejski, kiedy nie przyszedł. Czy pomimo tych braków wiedzy, pomimo tych braków w logice, pomimo tego emocjonalnego podejścia do tematu, z niej takie poczucie wyższości biło, naprawdę mówiła do Wojciecha Machulskiego w zasadzie jak do idioty. Zarzucała mu kłamstwo. A co było kłamstwem według niej? No, że nazwał Unię Europejską wyimaginowanym państwem. To ona to nazwała kłamstwem. I pomimo tego, że to jest najprawdziwsza prawda. W związku z czym naprawdę tej pani współczuję. A teraz miałem wrócić do tego wątku, bo sama w poczuciu tej wyższości potem na swoim koncie na Facebooku napisała taki post, tłumaczący znowu z góry, że tu trzeba ludziom właśnie tłumaczyć, na czym polega prawda, że to nie może być tak, że każdy ma swoją opinię, bo potem oni wygłaszają tę opinię i przez to fakty się zamazują. Więc ona poczuła się, że ona będzie walczyć ze złymi opiniami, bo to nie może być tak, żeby tolerować te niewłaściwe opinie, że to właśnie z tolerowania opinii biorą się potem jakieś błędne poglądy na rzeczywistość. No i tam rozpoczęła się dyskusja i w tej dyskusji ona mówi: tam było znacznie więcej, ale to nie zmienia faktu, że ja akurat marzę o państwie Unii Europejskiej. Co z kolei nie zmienia faktu, że to nie dyskusja na teraz w Polsce, podobnie jak ta o wprowadzeniu euro. No i pani ekspert powiedziała właśnie dosyć głośno to, o co my ich od dawna podejrzewamy. To znaczy, że te wszystkie elity, ci profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego, ci dziennikarze, publicyści, politycy Platformy Obywatelskiej, oni tak naprawdę marzą o tym, żeby Unia Europejska była państwem, żebyśmy przestali być państwem jako Polska, żeby nie musieli tutaj się męczyć z tymi wszystkimi Polakami, którzy nie wiedzą, jak świat działa, z tym plebsem całym obrzydliwym, co nic nie rozumie. Oni, elita, chcą być elitą europejską, chcą być elitą państwa europejskiego, a nie tu jakimiś Polakami, bo to wiecie, według nich wstyd być Polakiem. Wyjeżdżasz za granicę, patrzysz, jak tu jest super, a w Polsce takie dziadostwo. Oni się wstydzą tego, że są Polakami i tak naprawdę chcieliby być dumnymi Europejczykami, obywatelami wielkiej Unii Europejskiej, a nie jakimiś tutaj Polakami ze wschodu Europy. I to jest właśnie problem, który jest z tymi całymi elitami, że oni nie myślą interesem państwa polskiego, oni nie czują tego, że są Polakami, że powinni być dumni z tego, że są z Polski, oni się wstydzą tego, że są z Polski i chcieliby być obywatelami Unii Europejskiej, dlatego tak ich przeszkadza, że im w tym przeszkadzamy, że próbujemy ograniczyć rozwój Unii Europejskiej, że nie chcemy przekształcenia Unii Europejskiej właśnie w jakieś wielkie państwo. To jest pierwsza rzecz. Druga, no pani ekspert, pani profesor UW jest zdecydowanie wykształcona ponad swój intelekt. No i problem jest taki, że takich jest tam więcej. Kiedyś było takie powiedzenie, że to nie powinno być tak, że demokracja jest złym ustrojem, bo dwóch meneli spod budki z piwem ma większą liczbę głosów niż jeden profesor uniwersytetu, ale im dłużej żyję w otoczeniu tych profesorów, im dłużej wysłuchuję ich jakichś analiz, argumentów czy ich spostrzeżeń, to naprawdę coraz bardziej się przybliżam do odwrotnej tezy, że demokracja jest złym ustrojem, bo dwóch profesorów Uniwersytetu Warszawskiego ma więcej głosów niż jeden menel spod budki z piwem. Wydaje mi się, że gdyby to odwrócić, to być może byłoby to trochę sensownie. A TVP, zwłaszcza TVP Info, trzeba oczywiście od razu zlikwidować. Na TVP idą 4 miliardy złotych pieniędzy z naszych podatków. podatków tylko po to, żeby potem jacyś wykształceni ponad swój intelekt pseudoprofesorowie z UW, jacyś pseudodziennikarze, płatni propagandyści tłumaczyli nam, jak wygląda z ich perspektywy rzeczywistość, żeby wbijali nam do głów tą swoją partyjną propagandę. To TVP na szczęście coraz mniej ludzi ogląda i lepiej, żeby jeszcze mniej oglądała, jeszcze lepiej, żeby tego po prostu nie było, więc TVP po prostu do likwidacji. Mamy ciąg dalsze awantury o safe. Zaczęło się od tego, że Karol Nawrocki słusznie zawetował ustawę o safe. No i podgrzało to na nowo temperaturę wokół tego sporu, czy brać safe, czy nie brać tego safe'u. Na początek przypomnę najważniejsze argumenty przeciwko safe. To są dwie grupy tych argumentów. Argumenty ekonomiczne, z którymi raczej się nie zgadzam, ale widzę ich wagę. Plus argumenty polityczne, z którymi całkowicie się zgadzam, tak, safe pod kątem politycznym jest nie do zaakceptowania. Jakie są argumenty, zwłaszcza pisowców, ekonomiczne, dlaczego nie należy brać safe? Pierwszy jest taki, że to jest pożyczka, kredyt na 40 lat, więc bardzo długo. Drugi jest taki, że jest to w euro i z tym się akurat zgadzam. Dlaczego te 40 lat nie jest argumentem przeciwko safe? No zastanówcie się sami. Wyobraźmy sobie, że musicie wziąć kredyt na mieszkanie albo na dom. I wolicie ten kredyt wziąć na 5 lat, i mieć nadzieję, że za 5 lat dostaniecie nowy kredyt na kolejne 5 lat? Czy wolicie wziąć kredyt na 40 lat? Czy wolicie wziąć kredyt na 10 lat i musieć go spłacić w 10 lat? Czy kredyt na 40 lat, który w razie czego możecie spłacić wcześniej, refinansować bez znaczenia? No każdy woli mieć kredyt na 40 lat niż na 10 lat, tym bardziej niż na 5 lat, bo on jest po prostu bezpieczniejszy. W związku z czym to, że to jest kredyt na 40 lat, jest argumentem za safe, a nie przeciwko safe. Wydaje mi się, że to powinno być zupełnie zrozumiałe i ja nie rozumiem, dlaczego PiS używa tego argumentu, że to coś złego. To akurat jest dobrą stroną tego kredytu. A jeżeli Czarnek jeszcze nazywa to z tego powodu chwilówką, chwilówka na 40 lat, to już kompletnie nie rozumiem. Drugi argument, że jest w euro. I to jest bardzo poważny argument. Rzeczywiście zadłużanie się w walutach zagranicznych jest niebezpieczne, ponieważ dochodzi do ryzyka stopy procentowej, jeszcze ryzyko kursu walutowego i nie wiadomo, co się wydarzy. To może być powtórka z kredytów we frankach szwajcarskich, kiedy kurs złotego do kursu franka szwajcarskiego stał się wyjątkowo niekorzystny i ludzie nagle musieli spłacać dwa razy większe kredyty. To dokładnie coś takiego może się jeszcze raz wydarzyć, więc rzeczywiście to, że to jest w euro, jest argumentem przeciwko safe'owi. Natomiast to, że tam mamy warunkowość, że tam mamy brak podstawy ustawowej tak naprawdę, że ten kredyt nawet nie jest dobrze ulokowany w prawie europejskim, są bardzo duże wątpliwości, Niemcy je podnoszą, czy cała ta konstrukcja jest zgodna z prawem Unii Europejskiej, chociażby to, że to nie przeszło przez Parlament Europejski. W związku z czym zarzuty polityczne do safe podzielam, natomiast nie do końca rozumiem zarzuty ekonomiczne, bo akurat z punktu widzenia ekonomicznego to jest w miarę dobra, w miarę ciekawa forma zadłużenia się. Problem z warunkami mam taki, że one mogły być jeszcze lepsze. To znaczy prawdopodobnie nasz safe będzie procentowany na poziomie 3,17% na zmiennym oprocentowaniu, a tacy Włosi wynegocjowali sobie 3%, czyli mniej niż my, do tego jeszcze na stałym oprocentowaniu przez następne 5 lat. No każdy wie, że kredyt na stałej stopie jest droższy niż na zmiennej, a mamy na zmiennej droższy niż Włosi na stałej, co pokazuje, że ze strony naszego rządu jak zwykle nikt nic nie negocjował, tylko dali nam, wzięliśmy to, co Unia Europejska nam dała, taka Meloni z Włoch powiedziała, to usiądźmy do stołu, porozmawiajmy, wynegocjowała niższe koszty niż mają Polacy. I nasz rząd jak zwykle niestety zachował się tak samo. Natomiast wróćmy do tych argumentów ze strony PiS-u przeciwko safe. Są dwa najważniejsze argumenty. Pierwszy, ta warunkowość, z tym się całkowicie zgadzam. Problem drugi, brak podstawy ustawowej. Sam podnosiłem ten argument, zgodnie z polską konstytucją powinno być tak, że jeżeli zawieramy jakąś umowę międzynarodową na kredyt z innym państwem czy z Unią Europejską, jest chyba umową międzynarodową. I w wyniku tej umowy narażamy się na znaczne, na duże zobowiązanie, no to powinno to przejść przez ustawę. Ja się z tym argumentem całkowicie zgadzam. Argument zagranicznej waluty też się zgadzam, argument wysokości oprocentowania się nie zgadzam. Safe jest w miarę tanie, jak na możliwości zaciągania długów za granicą. No i problem, jaki mam, jest taki, że PiS podnosi te wszystkie argumenty, natomiast porównajmy teraz to, co PiS mówi teraz z tym, co PiS robił przez wszystkie poprzednie lata. Pierwsza rzecz, kredyty na zbrojenia brane przez PiS z Korei Południowej. Pewnie pamiętacie, rok 2022, Polska podpisuje bardzo duże zamówienia z Korei Południowej. Tam były te czołgi K2, armatochaubice K9, samoloty FA-50, jeszcze inne tego rodzaju tutaj rzeczy były. To było łącznie wtedy 70 miliardów złotych. Wzięliśmy kredyt, w sensie PiS wziął przez Bank Gospodarstwa Krajowego, łącznie z Korei na 70 do 80 miliardów złotych. I ten kredyt się po prostu wydarzył. Zadłużyliśmy się, uwaga, w koreańskich wonach. Na jakim oprocentowaniu my się zadłużyliśmy? W sumie to nie wiadomo, bo ta umowa jest niejawna. Możemy tylko spojrzeć, na jakim minimalnym oprocentowaniu to mogło być. I wszystko wskazuje na to, że to oprocentowanie z Korei na te prawie 80 miliardów złotych to jest pomiędzy 5,8 a 6,5% rocznie. Czyli teraz porównajmy sobie safe z kredytem z Korei Południowej. Czy kredyt z Korei Południowej miał osobną ustawę, podstawę ustawową? Nie. Czy safe ma osobną podstawę ustawową? Też nie. Czy safe jest w obcej walucie? Tak, w euro. Kredyt z Korei? Tak, w koreańskich wonach. Oprocentowanie 3,17 do 5,8 w najlepszym wypadku. Pod każdym z tych trzech względów safe nie jest gorsze od tego, co PiS-owcy zrobili z kredytem z Korei Południowej. To dlaczego wtedy się nie awanturowali, że tak nie wolno, że obca waluta, że wysokie oprocentowanie, że nie ma ustawy? Dlaczego? Bo sami to robili. Jak oni coś robią, to jest dobre. Pamiętajcie, jak ktoś inny to samo robi, to jest złe. To jest typowa logika PiS-owców. No ale takich kredytów było więcej. Mamy kredyt ze Stanów Zjednoczonych na zakup uzbrojenia ze Stanów Zjednoczonych. Tam prawdopodobnie oprocentowanie jest na poziomie 4,2%. Natomiast znowu nie wiemy, jak jest dokładnie, bo ta umowa nie jest jawna. Czy ta umowa miała osobną podstawę ustawową? No też nie miała. I znowu nie mamy żadnej różnicy. Kredyt w dolarach na wysokim oprocentowaniu wzięty bez ustawy. Czym się kredyt ze Stanów Zjednoczonych różnił od tego, co teraz Polska chce wziąć z Unii Europejskiej? No pod kątem ekonomicznym niczym. Różnice znowu dotyczą tylko warunkowości. To znaczy Unia Europejska stawia nam warunki dotyczące naszej praworządności, to znaczy tego, czy mamy dobry rząd, czy nie, no bo pewnie doskonale pamiętacie, nie będę 15 raz powtarzał, że jak rządzi rząd eurosceptyczny, to wtedy w Polsce nie ma praworządności, a jak rządzi taki rząd Donalda Tuska, to przepisy się nie zmieniają, ale nagle pojawia się praworządność i pieniądze z KPO są odblokowywane. Więc takich warunków w kredytach ze Stanów Zjednoczonych nie ma. No ale są za to zupełnie inne warunki. To znaczy są warunki dotyczące tego, co my potem z tym sprzętem możemy robić. To znaczy Amerykanie nam kontrolują, gdzie ten sprzęt się znajduje, czy jest używany zgodnie z umową. To się nazywa end-use monitoring. Jest elementem niezbędnym do tego, żebyśmy ten sprzęt ze Stanów Zjednoczonych w ogóle mogli kupić. Czyli Amerykanie kontrolują, co się dzieje z naszym sprzętem. My nie tylko nie możemy go nikomu sprzedać, nie możemy go nikomu podarować. My musimy go dokładnie raportować, gdzie się znajduje, co on dalej robi, w jaki sposób jest przechowywany, sprawdzają całą dokumentację, lokalizację danego sprzętu, wiedzą w zasadzie o tym wszystko. Co więcej, w przypadku naruszeń, gdyby się okazało, że wykorzystujemy sprzęt nie do końca tak, jak Amerykanie chcieli, żebyśmy go wykorzystywali, to nie mogą wstrzymać nam nasze dostawy sprzętu, mogą wstrzymać nam dostawy części zamiennych, wstrzymać kolejne kontrakty, serwis nam zawiesić, nałożyć na nas jakieś sankcje. Czyli jeżeli kupujemy sprzęt ze Stanów Zjednoczonych, to mamy sprzęt, nie boimy się o swoją praworządność, ale nie możemy tego sprzętu używać do wszystkiego, do czego chcielibyśmy go użyć. No i to już się w przeszłości wydarzyło. To znaczy, kiedy w 1974 roku Turcja dokonała interwencji na Cyprze, do tej pory mamy przez to te dwa Cypry, no to najpierw poleciało embargo na Turcję, a następnie wstrzymali im dostawę części zamiennych, zablokowały Stany Zjednoczone Turcji serwis, modernizację sprzętu, ograniczyli wsparcie techniczne. No i okazało się, że wtedy jeszcze większość armii tureckiej była oparta na właśnie tych sprzęcie amerykańskim, w związku z czym ta gotowość bojowa wojsk tureckich drastycznie spadła, bo jak się nie serwisuje sprzętu, jak się nie ma części zamiennych, nie ma się do niej amunicji, to się nic z tym sprzętem potem nie da zrobić. Podobne przypadki potem były z Indonezją i z Pakistanem. Podsumowując, porównajmy sobie SAFE do tych kredytów ze Stanów Zjednoczonych. Ze Stanów Zjednoczonych również są w obcej walucie, ze Stanów Zjednoczonych oprocentowanie jest wyższe niż w przypadku wzięcia SAFE-u. Nie ma warunkowości politycznej, jest warunkowość dotycząca wykorzystania, przechowywania, użytkowania tego sprzętu. W związku z czym również nie jesteśmy w pełni suwerenni, co my z tym sprzętem zrobimy, ani skąd kupujemy, bo musimy wtedy kupować ze Stanów Zjednoczonych, jeżeli bierzemy kredyt ze Stanów Zjednoczonych. No to teraz pytanie. Skoro i tu nie było podstawy ustawowej, bo nie było osobnych ustaw, no to na podstawie czego rząd PiS-u zaciągał te kredyty w Stanach Zjednoczonych czy w Korei Południowej? Otóż zaciągał je na podstawie przyjętej w marcu 2022 roku ustawy o obronie ojczyzny, gdzie czytamy w artykule 45 ustęp 1. Bank Gospodarstwa Krajowego może zaciągać na rzecz funduszu kredyty i pożyczki lub emitować obligacje na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych. No i ustęp drugi. Zobowiązania Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji są objęte gwarancją Skarbu Państwa reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Innymi słowy, Prawo i Sprawiedliwość w marcu 2022 roku wprowadziło zapis, na podstawie którego rząd może zaciągać w zasadzie dowolne pożyczki i kredyty za granicą, w ogóle nie informując o tym Sejmu, nie pytając Sejm w żaden sposób o zgodę i można tak zadłużać nas na dodatkowe setki miliardy złotych za granicą. I PiS to robił, potem Platforma to robiła po przejęciu władzy, bo brali kolejne kredyty na podstawie tego przepisu i teraz również to zrobią, znowu na podstawie tego samego przepisu. Pamiętam, jak nagrywałem dla Was poprzednio materiał o SAFE, wtedy mówiłem, że nie wiem, na jakiej podstawie oni chcą wziąć ten kredyt, natomiast na pewno nie na podstawie tej ustawy o SAFE, która potem została zawetowana, bo w tej ustawie nie ma słowa o tym, że Sejm wyraża zgodę na SAFE, tylko jest stworzenie tam osobnego funduszu, do którego mają iść te pieniądze. Sprawy księgowe, tego rodzaju techniczne. Natomiast w tej ustawie nie było zgody na SAFE. Mówiłem Wam, ja nie wiem, skąd oni tą zgodę mają. No to się dowiedziałem. Mają tą zgodę na podstawie ustawy o obronie ojczyzny, przyjętej przez Prawo i Sprawiedliwość w marcu 2022 roku. To co to oznacza? Najważniejszy wniosek jest taki, że Prawo i Sprawiedliwość to jest banda hipokrytów, którzy co innego robią, co innego mówią. Kiedy oni zadłużają się bez podstawy ustawowej, poza ustawą o obronie ojczyzny, za granicą, to jest to dobre, a jak to samo robi rząd Donalda Tuska, to jest złe. I w każdej sprawie jest to samo. Jak oni wprowadzają KSeF, to jest dobry KSeF, a jak potem ktoś inny ma KSeF, to jest zły KSeF. Jak oni wprowadzają system kaucyjny, to jest dobry system kaucyjny, potem władza się zmienia i to nagle jest zły system kaucyjny. Kiedy cały czas to jest ten sam system kaucyjny, ten sam KSeF i ten sam kredyt za granicą. Mnie denerwuje takie pojmowanie polityki, że co my robimy to dobre, co oni robią to jest złe i zawsze ma tak być. Nie! Każdy robi coś czasem dobrego, czasem każdy robi coś złego i pomysły nie powinny być oceniane. Kto je robi, ale czy są dobre i czy dobrze robi. To jest najważniejsze. Chciałbym odejść od tego, że wszystko co proponuje opozycja zawsze jest dobre i wszystko co robi rząd zawsze jest złe, bo świat tak nie działa. Czasem opozycja ma głupie pomysły, a czasem rząd robi dobre rzeczy. Takie rzeczy się po prostu zdarzają. Co nie zmienia faktu, że dalej nie popieram SAFE, ale z powodów politycznych, tak jak mówiłem. Nie podoba mi się mechanizm warunkowości, który sprawia, że Unia Europejska w dowolnym momencie może nas zmusić do natychmiastowej spłaty całego SAFE na podstawie tego, że im się odwidzi i w Polsce nagle według nich nagle magicznie przestanie być praworządność, tak jak wtedy magicznie się pojawiła praworządność. Więc tego rodzaju polityczne zobowiązania są złe. Rozszerzanie de facto kompetencji Unii Europejskiej na sprawy zbrojeniowe, na sprawy dotyczące obronności również jest złe. Dlatego dalej podkreślam. Dobrze, że prezydent zawetował SAFE, bo z powodów politycznych on jest nieakceptowalny, natomiast z powodów czysto ekonomicznych on byłby do zaakceptowania. Co znowu nie zmienia faktu, że ten SAFE i tak nie powinien być wzięty, bo na nasze wojsko poszło już za dużo w tym momencie pieniędzy. Tylko 200 miliardów złotych w roku 2026, dokładnie tyle, ile w zeszłym roku Ukraina wydała na całą swoją wojnę z Rosją, na utrzymywanie milionowej armii, 4,5 miliona dronów, 2,5 miliona amunicji artyleryjskiej. Wydajemy pieniądze w tym momencie zupełnie bez żadnej kontroli. A wiecie dlaczego? Te pieniądze są wydawane tak mało efektywnie. No właśnie dlatego, że my nawet nie wiemy za ile co jest kupowane. Sejm się w ogóle na ten temat nie wypowiada. Nie ma żadnego realnego nadzoru polityków nad wojskiem. Wojsko oraz kolejni ministrowie obrony narodowej robią z naszymi pieniędzmi w zasadzie cokolwiek chcą i nam mówią dajcie jeszcze więcej, bo jest bardzo potrzebne. A nie pokazują, a dlaczego jest potrzebne, a co wy potraficie, a jakie macie w tym momencie zdolności. mniejszości, a być może są jakieś ważniejsze potrzeby. Nie ma w ogóle takiej dyskusji. Cała nasza klasa polityczna uznała, damy im pieniądze, to będzie dobrze, a jak nie damy, to będzie źle. Nie, te pieniądze nie wystarczą. Trzeba dużo więcej rzeczy zmienić, o których mówiłem w poprzednim nagraniu, żeby był sens wydawać tak wielkie pieniądze. Zresztą sami pomyślcie, jeżeli teraz argumentem za wzięciem safe jest to, że polscy żołnierze nie mają podstawowego wyposażenia, że nie mają kamizelek, butów, jakichś karabinów, namiotów i oni mówią, że musimy wziąć safe, żeby nasza Straż Graniczna dostała wreszcie jakieś podstawowe wyposażenie, to gdzie zginęło te 200 miliardów złotych? To gdzie wy wydajecie nasze pieniądze? Mówicie, że jesteśmy 20. gospodarką na świecie, a nie jesteście w stanie zapewnić naszym żołnierzom podstawowego wyposażenia? To co wy z tymi pieniędzmi robicie? Jakie wy macie hierarchię wydatków? Może najpierw polskim żołnierzom kupcie buty i karabiny i amunicję i może jakieś drony, a dopiero potem kupujcie F-35 ze Stanów Zjednoczonych. Czy może polski żołnierz, polski przemysł wreszcie będzie ważniejszy od amerykańskiego przemysłu? Tylko żeby taka debata się w ogóle rozpoczęła, musimy skończyć z tym, że na wojsko należy przeznaczyć każde pieniądze, że 200 miliardów z budżetu, potem kolejne 200 miliardów z sejfu i pytanie, co z tymi pieniędzmi się tak naprawdę dzieje i czy nasze zdolności realne do obrony naprawdę dzięki temu mocno wzrosły. Trzeci temat. Sejm wybrał 6 nowych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. No i w normalnej sytuacji, w normalnym państwie, to byłaby rzecz absolutnie niewarta jakiegokolwiek komentowania. No, mamy 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, oni mają te swoje 9-letnie kadencje, każdy po jakimś czasie kończy kadencję, Sejm wybiera nowego sędziego i tu nie ma o czym rozmawiać. No i niestety żyjemy w takim państwie, gdzie to jest duży temat polityczny i gdzie niestety jest o czym rozmawiać. Więc zgłoszonych było 8 sędziów, 6 przez obecną koalicję, 2 przez PiS. Tych 2 przez PiS oczywiście zostało odrzuconych, a tych 6 zgłoszonych przez Platformę, Lewicę oraz PSL i Polskę 2050 zostało przyjętych. I teraz dlaczego to jest warte omówienia? Przede wszystkim dlaczego Sejm wybrał aż 6 nowych członków? Zwykle tak się nie dzieje. Przyczyna jest taka, że ten Sejm już od wielu miesięcy nie wybierał nowych członków Trybunału Konstytucyjnego. W sensie mandaty tych sędziów wybieranych przez PiS w poprzednich latach powoli sobie wygasały, a na ich miejsce Platforma Obywatelska nie powoływała nowych sędziów. Oni to w ten sposób tłumaczyli, że to jest Trybunał Przyłębskiej, że ten Trybunał nie istnieje. Zresztą Donald Tusk nielegalnie, bezprawnie nie drukował wyroków tego Trybunału Konstytucyjnego, więc oni w ten sposób z jednej strony chcieli pokazać, że ten Trybunał naprawdę nie istnieje, zresztą w budżecie nie były przewidziane pieniądze na wynagrodzenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a z drugiej strony oni myśleli tak, im dłużej będziemy zwlekać z powołaniem nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, tym jego kadencja się później zacznie, a co za tym idzie, później się skończy. I kiedy być może za jakiś czas rząd się zmieni, to ten nasz Trybunał będzie w stanie unieważniać niektóre ustawy kolejnego Sejmu. Co oznacza, że Donald Tusk dokładał kolejną cegiełkę do tej trwającej już od 2015 roku walki o Trybunał Konstytucyjny i kolejną cegiełkę w niszczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Bo tak wam mówiłem od samego początku, obie strony mają tam za uszami. Pierwszy reguły złamała Platforma Obywatelska, która chyba w czerwcu 2015 roku, kiedy zaczęli przeczuwać, że być może stracą władzę, wybrali sobie sędziów Trybunału na zapas. W sensie chyba mieli wybrać 3, wybrali 5. W związku z czym władza się zmieniła. Prezydent Andrzej Duda nie przyjął ślubowania od całej piątki. Sejm wybrał od Duda całą piątkę, pomimo tego, że powinien wybrać tylko tych, którzy zastąpili tych, którzy zostali wybrani nielegalnie i tak to się zaczęło i w rezultacie straciliśmy Trybunał Konstytucyjny. Były przypadki, że premier Beata Szydło nie drukowała wyroków Trybunału Konstytucyjnego, co było nielegalne. Teraz dokładnie to samo robi Donald Tusk, który 22 wyroków już nie opublikował Trybunału Konstytucyjnego, pomimo tego, że ma taki obowiązek i że to zadaniem premiera nie jest oceniać, czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest wyrokiem, czy nie jest wyrokiem, ma to po prostu drukować. Więc toczy się taka wojna o ten Trybunał. Ja miałem cichą nadzieję, że to się jakoś samo ułoży. No bo jeżeli Platforma kwestionowała tych tak zwanych dublerów, którzy nielegalnie zastąpili tych legalnie wybranych, ale niezaprzysiężonych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, no to ich kadencja się zaraz skończy. Platforma z PSL-em wybiorą sobie kilku nowych sędziów, potem kolejny rząd, kolejny Sejm wybierze kolejnych i jakoś ta sprawa się ułoży. To znaczy, że w pewnym momencie kwestionowanych sędziów w Trybunale nie będzie, będą sami legalnie powołani, legalni zaprzysiężeni i problem Trybunału Konstytucyjnego się rozwiąże. Miałem taką nadzieję, no już jej nie mam. Okazuje się, że PiS nie zamierza w tej sprawie odpuszczać i dalej będzie szedł w kierunku sprawienia, żeby Trybunał Konstytucyjny nie był uznawany przez obie te największe strony naszego sporu politycznego. I niestety Platforma Obywatelska dała im do tego silny argument. To od czego się zaczęło? I jakie są główne linie ataku ze strony Prawa i Sprawiedliwości? Pierwsza jest taka, że Sejm nie uzupełniał tych wakatów na bieżąco. I to jest prawda, to znaczy z jednej strony zgadzam się z PiS-em. Te wakaty dawno temu powinny być uzupełnione, bo jeżeli przyjmujemy taką zasadę, że ten, kto ma większość w Sejmie, to może sobie wybrać moment, w którym będzie powoływał nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, no to oczywiście każdy, jeżeli będzie miał taki interes, będzie zwlekał z tym powołaniem po to, żeby zrobić na przykład na koniec kadencji, żeby te 9 lat trwało dłużej. To jest bardzo zły zwyczaj, w sensie nie chciałbym, żeby nasza klasa polityczna doszła do wniosku, że będą w ten sposób kombinować i albo sobie powołają sędziego, albo sobie nie powołają, w zależności od tego, co im się bardziej podoba. Jeżeli będą mieli wyraźną większość w Trybunale Konstytucyjnym, to sobie z kolejnymi sędziami będą czekać po to, żeby ich kadencję wydłużać. No to obie strony mogą to robić w nieskończoność. To jest złe. Natomiast pytanie, czy to sprawia, że ten wybór jest nieważny? No bo skoro w końcu Sejm wybrał, no to chyba dobrze, że wybrał, a nie czekał jeszcze dłużej, tak? W sensie, jak inaczej wybrnąć z takiej sytuacji, że Sejm spóźnił się z wyborem sędziego, niech w końcu go wybierze. No to wybrał, no to powinniśmy się chyba cieszyć. Ale w PiS-ie się nie cieszą, mówią, że za późno. No ale to jak inaczej wybrnąć z takiej sytuacji? No mogą dalej nie wybierać, ale wtedy będzie jeszcze gorzej. No nie widzę tutaj mądrzejszego wyjścia, niż po prostu jak najszybciej wybrać tych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i przywrócić zasadę, że Sejm wybiera niezwłocznie. Ja rozumiem oczywiście argumenty, że można czasem zwlekać, ponieważ Sejm musi znaleźć większość do takiego sędziego i czasem się to uda, czasem nie. Więc nie może być jakiejś jasnej sankcji, że jak się nie wybierzecie w takim terminie, no nie wiem, tracicie szansę, albo sędzia staje się potem wybrany nielegalnie, bo to przeczyłoby całej instytucji Sejmu. W sensie każdy poseł ma swój mandat, może głosować tak, a nie inaczej. Nie da się ich zmusić, żeby poparli jakiegoś sędziego albo nie popierali. Więc argument rozumiem, że powinni wybrać dawno temu. Oczywiście, że powinni, ale według mnie to nie sprawia, że nagle ten wybór staje się nielegalny, no bo niby dlaczego. Drugi argument jest taki, że ci sędziowie zostali wybrani wbrew regulaminowi Sejmu. No i oczywiście zostali wybrani rzeczywiście wbrew regulaminowi Sejmu. Dlaczego? Ponieważ regulamin Sejmu w artykule 30 ustęp 4 zakłada, że w przypadku wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego głosowanie nie może być szybciej niż po 7 dniach od dostarczenia posłom druku z kandydatami. Co oznacza, że zgłasza się tych sędziów, czeka się 7 dni i dopiero wtedy może być głosowanie. A tutaj kandydatury ogłoszono 11 marca, głosowanie było 13 marca, czyli po 2 dniach. Czyli tak rzeczywiście doszło do złamania regulaminu Sejmu. No dobra, a dlaczego obecna większość złamała regulamin Sejmu? Raz to, nie wiem, z lenistwa. Powinni dużo wcześniej to zrobić, ale dlaczego nie mogli tego zrobić później? Otóż do Trybunału Konstytucyjnego trafił wniosek o stwierdzenie nieważności z konstytucją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w zakresie sposobu wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Teraz zobaczcie, co to oznacza. Posłowie PiS-u, którzy wprowadzili tą ustawę, ona chyba jest z 2016 roku, o sposobie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, na podstawie których sami potem wybrali mnóstwo sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy w tym momencie są w Trybunale Konstytucyjnym, do tego Trybunału złożyli wniosek o stwierdzenie, że ta ustawa jest niekonstytucyjna. Ich własna ustawa. Czyli posłowie PiS-u stwierdzili, że coś, co sami zrobili, ta ustawa, na podstawie której potem lata działali, na podstawie której działali sędziowie, którzy teraz są w Trybunale, że to wszystko jest niekonstytucyjne i tak być nie powinno. Czyli chyba się przyznali sami trochę do błędu, że sami łamali konstytucję. Ale dlaczego akurat w tej jednej sprawie doszło do takiej samokrytyki PiS-u? Bo wiecie, w innych sprawach PiS zawsze wszystko robi świetnie. No jak coś w oczywisty sposób robi źle, nie, to było dobre. Mateusz Morawiecki cały czas mówi, że on bardzo dobrze negocjował Zielony Ład, że on wszystko zrobił najlepiej jak się da, jak ten Kaczyński. To były bardzo dobre rządy. Oni zrobili bardzo dobre rządy, wszystko robili świetnie, poza tą jedną rzeczą. Tą jedną ustawę, tu się przyznają do winy, oczywiście po cichu. Tą jedną ustawę to jednak uchwalili, łamiąc konstytucję. No i czemu naszło ich na taką samokrytykę? Otóż oni sobie wymyślili, że jeżeli złożą ten wniosek i Trybunał złożony z ludzi, którzy sami ich tam wysłali, stwierdzi, że rzeczywiście jest to niekonstytucyjne, to wtedy obecna większość sejmowa nie będzie w stanie powoływać nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, dopóki nie zrobią nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która jeszcze zostanie podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego, który prawdopodobnie będzie wtedy ją wetował, uniemożliwiając obecnej większości wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego i kiedy się, załóżmy, większość sejmowa zmieni, oni wtedy sobie wybiorą nowych sędziów, zrobią sobie nową ustawę i sprawa będzie załatwiona. Tak to sobie sprytnie wymyślili i termin rozprawy Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie to był 17 marca. I gdyby obecna większość sejmowa ogarnęła się chociaż parę dni wcześniej, mogliby to zrobić zgodnie z regulaminem, ale nie zrobili. No i dlatego złamali swój własny regulamin. No i niestety dali tym argument prezydentowi Karolowi Nawrockiego, żeby on odmówił przyjęcia ślubowania od sędziów wybranych przed Sejm. Teraz czy powinien odmówić, czy nie? Moje zdanie jest takie, że nie. Nie doszło do złamania ustawy, nie doszło do złamania konstytucji, doszło oczywiście do złamania regulaminu Sejmu. I teraz według mnie prezydent nie bardzo ma prawo odmówić przyjęcia ślubowania. Mieliśmy już takie precedensy za prezydenta Andrzeja Dudy, teraz widocznie znowu będziemy mieli taki precedens, ale to nie jest w porządku. To znaczy, jeżeli sędziów ma wybrać Sejm, to niech Sejm ich wybiera, a prezydent niech przyjmuje ślubowanie, a nie, że prezydent będzie oceniał, czy któryś sędzia mu się podoba, czy któryś mu się nie podoba. Bo zobaczcie, do czego to teraz doprowadzi. Prezydent Karol Nawrocki odmówi przyjęcia ślubowania od tych sędziów. Sejm będzie się upierał, że to są sędziowie. Prezydent, że nie. Zmienia się, załóżmy, władza za 2 lata. Mamy nową większość w Sejmie, która sobie wybierze od nowa tych sędziów, których teraz nie była w stanie wybrać obecna większość. I tych sędziów zaprzysięże Karol Nawrocki, przyjmie od nich ślubowanie. Natomiast druga strona nazwie ich dublerami, bo oni będą dublować tych sędziów, którzy oni teraz wybrali w Sejmie w 2026 roku. Czyli cała ta karuzela, którą mieliśmy szansę mieć z głowy. Bo była duża szansa, że teraz właśnie skończą się kadencje tych sędziów, tak zwanych dublerów powołanych przez PiS. Minie ich 9-letnia kadencja, 9 lat bałaganu. Mieliśmy szansę mieć to z głowy. To nie, to zaczną całą zabawę od nowa. Będziemy mieli teraz nowych 6, co najmniej 6 sędziów dublerów, prawdopodobnie więcej, ponieważ do stycznia 2027 roku obecny Sejm może wybrać jeszcze kilku sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli za każdym razem prezydent Karol Nawrocki nie będzie przyjmował ślubowania od tych sędziów, to się okaże, że nasz Trybunał Konstytucyjny nie działa. Nie ma tam praktyce w tym momencie prawie żadnych sędziów, nie będzie, będzie zaledwie kilku, nie będzie tam żadnego kworum, Trybunał nie będzie działał, a kiedy kolejna większość powoła swoich sędziów, zaprzysiężonych przez prezydenta Karola Nawrockiego, to druga strona sporu uzna, że to są dublerzy i kiedy znowu przejmie władzę, nie wiem, za 6, 10, 15 lat, cały cyrk będą powtarzali od nowa aż do skutku i nie będziemy mieć Trybunału Konstytucyjnego. I powtarzam, to nie politycy potrzebują Trybunału Konstytucyjnego, to my go potrzebujemy, bo bez Trybunału Konstytucyjnego oni sobie w tym Sejmie uchwalają co chcą, i to może być sprzeczne z konstytucją i nie da się w żaden inny sposób wykazać, że to jest sprzeczne z konstytucją. Więc mogą robić przepisy, które łamią nasze prawa. Lata temu, kiedy Trybunał Konstytucyjny jeszcze działał, kiedy PiS z Platformą nie postanowiły go zniszczyć, często było tak, że jakaś ustawa trafiała, chociażby podatkowa, trafiała do Trybunału Konstytucyjnego. On stwierdzał, tak nie wolno, jest to niekonstytucyjne. To dzięki wyrokom Trybunału Konstytucyjnego mamy na przykład chociaż 30-dniowe vacatio legis przy ustawach dotyczących podatku dochodowego, że nie można ich w grudniu ustalać, bo kiedyś próbowali w grudniu ustalać przepisy podatkowe na styczeń i Trybunał Konstytucyjny ich powstrzymał. Mieliśmy zaskarżone skutecznie do Trybunału Konstytucyjnego chociażby przepisy o nierównych źródłach dochodu, które po tych zmianach stały się bardziej przyjazne dla podatników, chociaż dalej się do niczego nie nadają. Więc Trybunał miał w przyszłości swoje zasługi i sprawiał, że chociażby podatnicy, obywatele byli lepiej chronieni przez politykami. W tym momencie Trybunału w praktyce nie ma. Jego wyroki nie są drukowane i ten spór PiSu z Platformą sprawił, że przestaliśmy być przed nimi chronieni i Trybunał więcej nas nie chroni. Czy rząd potrzebuje w tym momencie Trybunału? Może tylko do tego, żeby uchylać jakieś ustawy, które powołał PiS, a nie jest w stanie ich zmienić w inny sposób, bo im Nawrocki to wetuje. Natomiast PiS w tym momencie do niczego nie potrzebuje Trybunału Konstytucyjnego. Kim się jakaś ustawa nie podoba, no to prezydent Karol Nawrocki ją zawetuje i nie potrzebują do tego Trybunału. W związku z czym PiS niestety, myślę, że przez te kolejne 2 lata będzie eskalował ten spór i będzie dalej robił ruchy mające na celu uniemożliwienie powstania normalnego, działającego Trybunału Konstytucyjnego i niestety bardzo mi się to nie podoba. Jest to działanie na szkodę Polski, na szkodę Polaków, pokazywanie, że ich ten interesy partyjne PiS-u czy Platformy są dla nich dużo ważniejsze niż stabilne funkcjonowanie naszego państwa. I zniszczyli w ten sposób kolejną instytucję i już teraz widać, że przez wiele długich lat, jeżeli nie dojdzie do resetu konstytucyjnego, o którym cały czas mówimy, nic się w tej sprawie nie zmieni i dalej nie będziemy mieli Trybunału Konstytucyjnego. To tyle na dzisiaj. Zapraszam jeszcze raz na kanał Szachy 5D, gdzie będziecie mogli oglądać Wojciecha Machulskiego, Bartosza Bocheńczaka, Krzysztofa Rzońce i innych członków mojej partii, czy też mojego sztabu. A do tego już teraz zapowiadam moją wiosenną trasę po Polsce. Za około miesiąc znowu zacznę odwiedzać polskie miasta. Myślę, że już w ciągu kilku dni zapowiem dokładnie, gdzie i kiedy będziemy mogli się zobaczyć. Do zobaczenia.